Czujecie Bożą obecność dziś rano? Chciałem podziękować się też grupie uwielbieniowej za piękny śpiew i za wprowadzenie nas do tej atmosfery. Czasami trochę czasu mało, aby regularnie przyjść do kościoła i wspólnie uwielbiać, dlatego że dość dużo jestem w drodze cały czas. Dlatego, że co 6 tygodni jeździmy na Ukrainę, na wschodnią Ukrainę, blisko linii frontu i pomagamy cały czas przez ostatnie, no to już 4 rok. Także trochę to już nam zajęło. Ale cieszę się, że mogę tu być. Widzę, czuję tą Bożą obecność, ale też chyba w jakiś sposób widzę Bożą obecność. Bardzo mi się podoba ta mozaika krzyża, prawda? To mnie zaintrygowało już na początku, kiedy przyszedłem. Taka delikatna, prawda? Nie jest to krzyż, który uderza nas od razu przy wejściu, ale jest. Słowo Boże z tej strony też chyba nam przypomina, gdzie jesteśmy w jakiś sposób. Nawet piękne oświetlenie mówi nam, że ma do przekazania jakąś wiadomość. Właściwie, kiedy tu jesteśmy, to moglibyśmy powiedzieć, czujemy, że jest Boża obecność. Tak czy nie? Macie takie wrażenie? Jest coś takiego. Przez ponad 10 lat mieszkaliśmy w Środkowej Azji i tam wychowywały się nasze dzieci. Adam i Mira pomogli nam, abyśmy wyjechali i pomogli nam przetrwać przez pierwsze lata. Jestem za to wdzięczny bardzo. I pamiętam moją córkę, gdy miała 5 lat i mieszkaliśmy tam pośród takiej społeczności muzułmańskiej. Może nie radykalnej, może nawet nie mocno wierzącej, ale jakkolwiek biorącej swoją tożsamość, swoje poczucie przynależności religijnej do islamu. I jedna z naszych znajomych, która odwiedzała nas, zaprzyjaźniliśmy się pewnego dnia z tą moją 5-letnią Sonią, wyszła na spacer i przyszła z powrotem bardzo pobudzona, z dużymi oczami i pytaniami. Mówi, ale co się stało? I ona mówi, a wiesz, Sonia, szliśmy sobie i Sonia mówi do mnie, a czy w twoim sercu mieszka Jezus? Ja mam 5 lat. Czy w twoim sercu mieszka Jezus? Ona nie wiedziała, co to znaczy, bo była z muzułmańskiej społeczności. Boża obecność. Gdzie jest Boża obecność? Jest tutaj? Czy jest tutaj? Gdzie ona jest? Jest takie powiedzenie, że kiedy robisz to, co Bóg chce, to Bóg w tym jest. Nie? Spotykacie takie powiedzenie wśród wierzących. Jeśli Bóg w tym jest, to będzie dobrze. Co to znaczy w tym? Co to znaczy Bóg w tym jest? W sercu? W domu? W kościelnym budynku? Co mamy na myśli, że Bóg w tym jest? A może w pracy? A może w naszej drodze? Kiedy wyjeżdżam znów kolejny raz w stronę wojny, czy tam, gdzie trwa wojna, mówią, moja ciocia, która modli się o mnie, jest już starsza, zawsze mówi, niech Bóg będzie z tobą. Niech Bóg będzie z tobą. Bóg ma być ze mną tam obecny. Co to znaczy? Zastanawiam się nad tym. Tym bardziej, że patrząc na codzienność ostatnich miesięcy, a może nawet roku, zastanawiam się, czy my żyjemy w czasach Starego Testamentu, czy w Nowego Testamentu. W jakich czasach żyjemy? Nowego Przymierza. Ale patrząc na to, co się dzieje na wschodzie i Bliskim Wschodzie, to mam wrażenie, że żyjemy w czasach Starego Testamentu. Na to, co się dzieje w Palestynie, w Gazie, w Iranie dzisiaj, nawet na Ukrainie. Oko za oko. Śmierć. Zdobywamy nowe tereny. Nie zwracamy uwagi na to, czy giną dzieci, kobiety, cywile. Rzucamy bomby, wysyłamy rakiety, niszczymy.
to jakbym otworzył Stary Testament.
I czytał o tym, jak narody były wyrzynane, jak narody były zdobywane, jak narody były uprowadzane. W jakich czasach żyjemy? Jaka jest Boża obecność w tym wszystkim? Gdzie jest Bóg? Gdzie mamy Go szukać? Czy Bóg jest w tym, co robisz? Czy jest w tym? W Starym Testamencie co było Bożym symbolem obecności? Jego obecności. Co było tym symbolem ważnym dla Izraela? Że Bóg był z nimi. Pamiętacie może? Popatrz. Co to jest? Arka Przymierza, Skrzynia Przymierza. Pamiętacie tą historię? Trochę nie możemy się do niej odnieść, bo nie ma tej Arki. Nie ma jej. Nie wiemy, gdzie jest. Zniknęła. Szukamy. Chcielibyśmy wiedzieć, gdzie jest. Czy jest w Afryce, czy jest może w Izraelu, w Palestynie. Gdzie się pojawi, gdzie się podziała? Kiedy zniknęła? Wiemy mniej więcej, kiedy zniknęła? Od jakiego czasu nie wiemy, gdzie ta Arka jest? I Indiana Jones cały czas jej szuka? Gdzie ona jest? Pamiętacie? Od jakiego momentu Arka zniknęła? Kiedy spłonęła świątynia. Kiedy wielki Babilon przyszedł, spalił miasto, Jerozolimę, zniszczył świątynię i nie wiemy, co się stało. Stary Testament nie mówi nam za dużo. Oprócz tego, że wspomina o Jeremiaszu, który może ją uratował, ale nie wiemy gdzie. Nie ma jej. Nie możemy jechać gdzieś jej oglądać. Nie ma jej w muzeum, w Londynie czy w Egipcie. Ale ta skrzynia zrobiona z czego? Z drewna, z drzewa akacjowego, świetnie, i przykryta. Była dla Izraela czym? Bożą obecnością. Arka była z nimi, wiedzieli, że Bóg jest z nimi. Co sprawia w twoim życiu poczucie Bożej obecności? Krzyżyk zawieszony na szyi? Koraliki? Jezus cię kocha? Biblia, którą nosisz ze sobą? W torbie? Modlitwa rano, kiedy budzisz się i pierwsze słowa, jakie wypowiadasz, albo myśli, kierujesz, Boże, dziękuję Ci, że dziś się obudziłem. Co jest? Dla Izraela była to skrzynia. A co było w skrzyni? Laska Aarona, manna, którą karmił Bóg Izraela, kiedy szedł przez pustynię. I trzecia rzecz. Tak, 10 przykazań na tablicy. Te trzy rzeczy były w środku Arki. Co one mogły oznaczać? Co one oznaczały? Że Bóg był z Izraelem. Bóg go karmił, Bóg go prowadził i Bóg go uczył, jak ma żyć. Był obecny. Boża obecność. Muzułmanie nie położą swojej świętej księgi Koranu na ziemi. Dlaczego? Bo Bóg jest w niej obecny. Ich podejście do Biblii jest czym, do księgi swojej jest czymś innym niż nasze do Biblii. Dlatego, że oni wierzą, że Bóg jest obecny w tej księdze. Dlatego, kiedy ktoś pali Koran, dla nich to jest największe przestępstwo, jakie może być, bo to tak, jakby palił Boga. Bo to Boże Słowo, które nie jest tylko spisane przez ludzi, ale jest tchnieniem Boga, Jego obecnością, dlatego powinno być tylko czytane po arabsku. Inne wyobrażenie tego. Ale oni wierzą, że tam jest ukryte to, jest Boża obecność i trzymają je na specjalnej podstawce. Meczet nie jest kościołem i nie jest świątynią. To jest tylko miejsce spotkań, gdzie człowiek może spotkać się z żywym słowem, z nauczaniem, z uczeniem się tego, jak ma postępować. Obecność. Nie wiemy, gdzie jest Arka. I chciałbym dzisiaj tak krótko wprowadzić nas do tego, a zachęcić was, abyście byli poszukiwaczami, Indianami Jones. co jest z Arką. Nie myślę, że ją znajdziemy. Szybciej znajdziemy złoty pociąg pod Wałbrzychem, pewnie niż Arkę, ale pokopmy w Słowie Bożym i zastanówmy się, co się wydarzyło. No nie ma jej. Nie ma jej rzeczywiście już bardzo długo. W czasach Jezusa nie było jej. Jezus nie mógł wejść i zobaczyć i towarzyszyć obecności Arki i Bożej obecności. Ale zanim zniknęła ta Arka, to ona już wcześniej też została zabrana Izraelowi. Pamiętacie w jakich okolicznościach i przez kogo? Przez Filistynów, a bardziej złośliwi dziś by powiedzieli przez Palestyńczyków. Zabrali. Rzeczywiście zabrali Arkę. Zabrali skrzynię przymierza, umieścili w swojej świątyni i mówili, a widzicie, kto jest mocniejszy? My. My mamy Bożą obecność. A Arka miała przynosić co? Błogosławieństwo, tak? Ale Filistyńczykom go nie przyniosła. Co się działo? Jedna osoba w zgromadzeniu czyta Stary Testament. No, to potem było. No. Tak, przewracał im się jak ruska bańka wstańka. W pewnym momencie rozchorował się naród. Dostali wrzodów. Niektóre tłumaczenia Biblii nawet mówią, co dostali? Hemoroidy. Kto miał hemoroidy, to wie. Kto nie miał, to nie tłumaczę, bo nie zrozumie. Nie siądziesz, nie postoisz, nie jest dobrze. I w końcu doprowadziło to ich do takiego zniecierpliwienia w ich codziennym życiu, że powiedzieli, nie chcemy tej Arki, postawili ją na wóz, zaprzęgli osły i powiedzieli, heja, jedź. Gdzie pojedziesz, twoja sprawa. I pojechała Arka. To była historia Arki. Dotarła do pewnego domu, tam się zatrzymała i tam stała. I teraz jest historia, do której chciałbym, abyśmy nawiązali i wrócili. Właściwie to nie wiemy, jak dzisiaj odnieść się do tych wojen i do tych nieszczęść. Właściwie nie wiemy, czy Izrael to robi dobrze, czy robi źle. Jako ewangeliczni chrześcijanie lubimy mówić, wszystko dla Izraela, to jest Boży naród, cokolwiek powie, cokolwiek zrobi, to jest święte i dobre. Nie myli się i jest doskonały. Ale kiedy widzimy obrazy cierpiących dzieci, niszczonych miast, tragedii wojny i rozpoczynania kolejnej wojny, rodzi się w nas wątpliwość, czy Bóg rzeczywiście tak chce. Nie wiemy, jak to ocenić. Nie wiemy, co myśleć o Ukrainie. Czy Bóg zlituje się nad tym narodem? Zatrzyma tą niesprawiedliwość? Jak długo musimy patrzeć na to? Boża obecność dla nas jest gwarancją błogosławieństwa. Wierzymy głęboko w to, że kiedy Bóg jest w nas, kiedy mieszka w naszym sercu, jak powiedziała moja córka, będzie dobrze. Będzie dobrze. Pojechaliśmy jakieś 3 lata temu na południe Turcji. Zaprosili nas przyjaciele na ślub, na wesele. Takie wschodnie, tureckie wesele. Pojechaliśmy tam do stolicy Kurdystanu, cichej stolicy Kurdystanu, dlatego że jest to teren zajęty przez Turcję i nie ma stolicy. Stolica jest w Ankarze, oczywiście całej Turcji. No ale kiedy chodziliśmy tam po bazarze, spotykaliśmy ludzi, wszyscy nam mówili, my nie jesteśmy Turkami. My jesteśmy Kurdami. To jest nasza ziemia. Wiedzieli, że przyjechaliśmy skądś i uświadamiali nas o czym? O swojej obecności w swojej własnej ziemi. Flagi były oczywiście tureckie. Mówiono po turecku. Ale kiedy spotykałeś zwykłego człowieka, dowiedziałeś się, że ja jestem Kurdem. I to jest ziemia Kurdów. I byliśmy w tym mieście i widziałem, wy też pewnie widzieliście wieżę Eiffle, widzieliście Big Bena w Londynie, może nawet statuę wolności.
prawda? Różne rzeczy widzieliśmy, ale ja pierwszy raz widziałem pomnik arbuza. Arbuza. Dlatego, że jest to miasto arbuzów. Pomniki arbuzów w różnych miejscach, a arbuzy są tak wielkie, że nawet jest pomnik, który pokazuje małe dziecko, które siedzi w środku arbuza. Takie są wielkie. Mają po 60 kg. To nie jest tak, że powiesz, nie, że ona zadzwoni i powie, hej, przywieź arbuza. Musisz zadzwonić po, nie, transport, żeby ci przywieźli arbuza. Miasto arbuzów. Niesamowite. Ludzie mają super wyobrażenia, nie? O życiu. Nigdy bym nie pomyślał, że można żyć w świecie arbuzów. Oni żyją. Na Ukrainie Cherson. To jest taka, nie? Taka arbuzowy świat. Nawet zimą możesz jeść arbuzy ze słoików solone, bo arbuz zawsze powinien towarzyszyć twojemu życiu i z Chersonu się tego nauczyliśmy. A więc byliśmy tam i pojechaliśmy na ślub naszych muzułmańskich przyjaciół, którzy mieli Jezusa w sercu. I tych kurdyjskich przyjaciół, którzy już od któregoś pokolenia mieli Jezusa w sercu. Jezus był obecny w ich życiu. Pojechaliśmy na ślub i te dwie rodziny z różnych krajów się jednoczyły. Syn naszych przyjaciół i córka tych nieznanych nam Kurdów. Piękne wesele trwało z 3 dni. Jedzenie, tańce, przebieranie, kolejny dzień, wjechaliśmy w inne miejsce, wspaniały ślub. I bym powiedział, cudownie, gdyby to nie była rodzina moich przyjaciół i bym nie widział tego od kuchni. Jak to mówią Anglicy, disaster. Masakra, a nie ślub. Wszyscy skłóceni, wszyscy rozczarowani, panna młoda nie taką chciała suknię, matka nie tyle chciała złota w prezencie, ci goście nie przyjechali, bo nie chcieli z tymi się spotkać, tamci z tamtymi i można powiedzieć, to była masakra na 300 czy 400 ludzi. Ale kiedy jechaliśmy tam, ci nasi przyjaciele wydawali, czy ich syn żenił się i to było dla nich najważniejsze wydarzenie w życiu, dlatego że to jedyny syn, pierworodny syn, nie ma nic najważniejszego. Wydali, moi kochani, na to ze 100 tysięcy złotych. To była uroczystość. No, daję wam 3 sekundy, żebyście się odskręcili, nie? Jak można 100 tysięcy złotych wydać na coś takiego, nie? A na koniec dowiedzieć się, że wszyscy skłóceni i zajęło im pół roku, żeby znów się zobaczyć. Mamy wspaniały pomysł, wspaniałe wyobrażenie, ale później wszystko spala na panewce. Co to znaczy? Pamiętacie to polskie powiedzenie? Spalił na panewce. Co to znaczy? Tak. Na panewce rozcierali proch, żeby zaczął się palić, dostał się do miejsca, z którego miał wybuchnąć i nie wybuchł. Nie doszło do wybuchu. U nich też. Wspaniała uroczystość, rodzina wymęczona, my później ostatni dzień siedzieliśmy z nim i mieliśmy, nie, psychologiczny czas, żeby ich wyciągnąć z dołu, nie? A oni jeszcze 2 lata, żeby wyjść z finansowego doła. Mamy fantastyczne pomysły, wielkie serce, a na koniec nic tego. Drugi wstęp. Do ciekawej historii. A więc, co się wydarzyło na tym? Otóż Dawid, król Dawid, po wielu, wielu latach, i kiedyś wam opowiadałem o tym, jak, stał się królem Judy. A po pewnym czasie cały Izrael, naród, kiedy zmarł i Jonatan, i Saul, wybrał go królem całego Izraela. I po tych dniach, kiedy Dawid staje się królem całego Izraela, chce przenieść stolicę i chce stworzyć nowe miasto w Hebronie, miasto, które dziś nazywamy Jerozolimą, chce tam zamieszkać, zbudować swoje całe królestwo, w pewnym momencie mówi, albo przeczytajmy, wszyscy ci wojownicy stający do szeregu w doskonałym duchu przybyli do Hebronu, aby Dawida ustawić, by ustanowić królem nad całym Izraelem.
lecz również i wszyscy pozostali Izraelici byli jednomyślni w tym, że Dawida należy ustanowić królem nad całym Izraelem.
Dawid będzie królem całego narodu, całego kraju. I jedna z myśli, która przychodzi Dawidowi do głowy, to co? Co musimy zrobić? Sprowadzić Arkę Przymierza do miasta. Dlaczego? Bo Dawid jakie miał serce? Kto mieszkał w jego sercu? Jezus mieszkał w jego sercu. Jak mówiła moja mała Sonia 5-letnia. Wiemy, że Dawid miał serce, które podobało się Bogu, dlatego że Bóg podobał się Dawidowi. I mówi, musimy sprowadzić Arkę. 20 lat stała w jednym domu, musimy coś zrobić. I to było ich postanowienie. Dawid naradzał się, słuchajcie, z tysięcznikami i setnikami, to znaczy dowódcami oddziału i ze wszystkimi zwierzchnikami, a potem rzekł do całego zgromadzenia Izraela, jeśli się to wam podoba, jeśli będzie to myśl po myśli Pana, Boga naszego, roześlijmy szybko wieść do pozostałych braci naszych we wszystkich ziemiach Izraela, do kapłanów, lewitów, którzy są z nimi w ich posiadłościach miejskich. Abyśmy sprowadzili do nas Arkę Boga naszego, bośmy się o nią nie troszczyli w czasach samych. I odpowiedziało całe zgromadzenie, że tak należy uczynić, albowiem ta rzecz wydała się słuszną w oczach całego ludu. Będzie wielka impreza. Zgromadźmy wszystkich, zbierzmy się i sprowadźmy Arkę. Prawie jak ci moi przyjaciele na ślub. Zaprośmy z końców świata, żeby przyjechali i cieszyli się wspólną obecnością na tej wielkiej uroczystości. I rzeczywiście tak zrobili. Czytamy o tym w 6 rozdziale Księgi Samuela. Odgłosimy? Nie znamy, prawda? Kiedy myślimy o tym,
gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chce.
Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid śpiewać chce.
Z tym kojarzymy, bo jak Dawid poszedł,
jak Dawid śpiewać chce.
Szli, śpiewali, tańczyli, weselili się. Tysiące, tłum. W Księdze Samuela czytamy, że 30 tysięcy żołnierzy zebrał Dawid, aby pójść po Arkę. A wyobraźcie sobie za tymi 30 tysiącami Arki, którzy szły po Arkę, ile biegło dzieciaków? 3 razy tyle! To co te dzieciaki mogły robić? Idą po Arkę, chodźcie, idziemy za nimi! Po prostu tłumy szły i szły po Arkę. Czy wiemy, jak daleko musieli iść z Jerozolimy po Arkę? Daleko czy niedaleko?
No? Gdy Boży Duch wypełnia
10 km.
Mnie, jak Dawid wielbić chce.
To za 3 godziny mogli dotrzeć do Arki. No tłum, niech będzie 5. Bo ten się potknął, ten czegoś zapomniał, a tamten chciał siknąć.
Jak Dawid wielbić chce.
Ile jeszcze mamy? Ile jeszcze? Jak daleko? Każdy z nas jest
podróżą.
Wiemy, co to znaczy. Jak daleko?
Tak Dawid i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni, gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach.
Tak sobie szli, tak się cieszyli. Kiedy już tą arką biegli. I w pewnym momencie muzyka się zatrzymała. Wszystko się zatrzymało. To tak jak moi przyjaciele siedli na krześle i powiedzieli, dość tego wesela. Koniec. Tak jak czasami my usiądziemy, bo mamy już dość. Tu też. Co się stało? Otóż czytamy, że gdy przybyli z tą arką, która jechała na czym? Na wozie. Ciągnięta przez woły. I chroniona przez tych, u kogo ta arka stała w domu. Ojciec i dwóch syn. Arkę Bożą umieszczono na wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu, a Uza i Achio, synowie Abinadama, prowadzili ten wóz. I ta arka, którą widzieliśmy na zdjęciu, na tym wozie jechała. I w pewnym momencie potknęła się. W jakiś sposób może się zsunęła, może podskoczyła. I jeden z tych synów, Uza, co zrobił? Podtrzymał, wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej. I padł martwy. Muzyka się zaczyna. Co się stało? Uza padł martwy. Ale jak Uza padł? Ma 20 lat. Arka była u niego w domu. Wychował się przy tej arce. Nie wiedział, co z tym się robi? Nie wiedział, jak obejść się z arką? Musiał wiedzieć. Co się stało, że dotknął i padł martwy? Boża obecność jest błogosławieństwem. Ale dla Filistynów jakiś czas była przekleństwem. Dlatego, że w Bożej obecności trzeba wiedzieć, co? Jak się zachować. Mojżesz zdjął sandały. Kiedy zobaczył płonący krzew, Mojżesz zdjął sandały. Boża obecność ma moc. Jest błogosławieństwem albo przekleństwem. Zależy, jak się w niej zachowujemy. I czytamy, że zapłonął gniew przeciwko Uzie i poraził go Bóg za ten występ. Także umarł przy arce. Proszę, przeczytajcie dzisiaj, poszukajcie, dlaczego on mógł umrzeć, co się stało. Jeden z powodów, arka nie była wieziona we właściwy sposób. Nie były przestrzegane zasady BHP. Jak bezpiecznie przewieźć arkę? Bo Bóg dał zasady BHP. Jak z arką mamy się zachowywać? Powinna być przykryta. Nawet spojrzenie na arkę groziło śmiercią i Bóg jasno to powiedział. W obecności Bożej są zasady BHP. Musimy wiedzieć, jak się zachować, bo inaczej Boża obecność przyniesie nam nie błogosławieństwo, ale cierpienie. Tak się stało, że po tym, co się stało, Dawid się strapił, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzę i nazwał to miejsce Perez Uza, co znaczy biedny Uza. Pewnie, że biedny. I tak jest to, i ta nazwa jest po dzień dzisiejszy. I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc, jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska. Dawid miał świetny pomysł. Sprowadzę Bożą Arkę do stolicy, do miasta. Buduję sobie dom, buduję nową stolicę, niech Boża obecność będzie ze mną. Chodźcie, idziemy. Był entuzjazm, była radość, było to, co robimy my często. Mamy świetny pomysł, mamy Boży pomysł, idziemy i to zrobimy. Czyż nie tak? Czy nie tak się stało? Myśmy kiedyś z Tomkiem mieli świetny pomysł na biznes. On przypłacił to zdrowiem, a ja poślizgiem finansowym. Halo? Już cię obudziłem na kilka godzin. Przypominając, wizyty u lekarza. Byliśmy wspaniałe wizyty. Będziemy pomagać ludziom ze wschodu znajdować pracę jako kierowcy w Europie. I przypłaciliśmy to prawie śmiercią uzna. Nie powiodło się, chociaż pomysł był świetny. Czy są pomysły, które mieliście, ale nie udało się zrealizować? Boży pomysł, nawet w kościele. Bóg na pewno tego chce i spaliło na panelce. Dawid z całym orszakiem, wyobraźcie sobie, 30 tysięcy i 3 razy więcej dzieciaków. I nagle mówi, stop. Nie wyszło, nigdzie nie ruszamy się. Ja tego nie dotykam. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Zostawmy to, bo nie wiem, co z tym zrobić. Dawid się przeraził. Przeraził się czego? Że Bóg jest większy niż jego wyobrażenie. Znał go. On mu dawał zwycięstwa. Ale w pewnym momencie pomyślał, dobra, sprowadźmy arkę, zróbmy to. Przeraził się, przestraszył się. I nie chciał więc Dawid kierować arki pańskiej do swojego miasta. Dlaczego, jak myślicie? bo się bał, że wszyscy grzebią. Bo przecież Filistyni oddali tą arkę, bo dostali wrzodu. Wystraszył się, co będzie, jak ja ją sprowadzę. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Chcieliśmy coś wspaniałego. Zbudować kościół, stworzyć wspólnotę, rozpocząć nowy projekt. Włożyliśmy to w to siły, finanse, innych ludzi, wiele modlitwy i wiele rzeczy, ale się nie powiodło. Wracamy do punktu zero. To jest historia o sprowadzeniu arki. I wrócili. Dawid oddał arkę, nie sprowadził jej, ale oddał ją do domu Obed-Edoma z Gad. Kim był, trudno powiedzieć do końca. Są dwie różne opinie. Jedni mówią, że był z rodziny Lewitów i przeszłości. Inni mówi, że nawet nie był Izraelitą. Tak naukowcy biblijni mają tak skrajne pozycje. Nie wiemy, kim był, ale w jego domu pojawiła się arka, bo Dawid powiedział, nie biorę, i tłum wrócił do miasta. Wyobrażacie sobie, jaka to była porażka? Wszyscy wiedzieli, że arka jest ważna. Wszyscy wiedzieli, że to Boża obecność. Ale wiecie co? W tym kościele krzyża nie powiesimy. Nie mamy prawa go tu powiesić. W tym budynku nie ma Bożej obecności. Jak byście się czuli? Dawid wrócił z nosem przy ziemi. Nie mogę sprowadzić Bożej obecności. Co robić? Tragedia. Co robić? I zostawił to w domu. Wróćcie do tej historii. Przeczytajcie, co się działo w domu Obeda. Arkę postawiono w jego domu. Żona wróciła z wodą, bo była akurat teraz przy studni. Przyszła do domu i mówi, a to co? Co to tu stoi? Arka, przynieśli mi król. Zwariowałeś, chłopie, przyjąłeś to do naszego domu? Dopiero co słyszałam, że facet zginął, bo dotknął. Dzieci, zamykamy pokój. Oby, żeby nikt z was nie dotknął arki. I co, myślicie, że można dzieciakom zaufać? Powiedz im, nie dotykaj arki. Nie, może była na tyle mądra, że powiedziała, każdego dnia idźcie i dotykajcie. Bo wtedy pewnie nie dotknął. Wyobrażacie sobie, jak sami byli przerażeni? Bo Dawid w tym oddaniu Bogu, wiemy, że też był sprytny. Nieraz robił różne numery. Tutaj też zrobił mały numer. Oddajmy to do domu Obeda, który był gdzieś w połowie drogi do Jerozolimy. I zobaczymy, co się stanie. Jak Obed i jego rodzina przeżyje, to dobrze. Będziemy myśleć, co dalej. 3 miesiące arka stała w domu Obeda. I wszyscy chodzili tam. Nie, panie. Ale słuchajcie. Jak żona po 2 tygodniach poszła do ogródka, to wyciągnęła takiego ogórka. A arbuzy były takie wielkie, jak w stolicy Kurdystanu, tej cichej. Dzieci się w nich chowały, bo tak rosło. Cokolwiek wsadzili patyk w ziemię, wyrosło drzewo. Biblia mówi, a Pan błogosławił Obedowi i całego jego rodzinę. 2 razy, wiersz po wierszu mówi, doniesiono królowi Dawidowi, Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed. Nagle w jego domu było dobrze. Żona przestała marudzić i na niego gadać. Obed wziął się do roboty i żona była szczęśliwa. Dzieci przychodziły ze szkoły i miały same 5. Czy nie to mówimy, że kiedy przyjdziesz do Boga i Jezus zamieszka w twoim życiu, wszystko się zmieni? Dzieci nie będą miały problemów w szkole, finanse będą spływać do ciebie i mąż i żona będą kochać się aż do końca życia. Czytamy, że było błogosławieństwo, a więc rzeczywiście Boża obecność wniosła błogosławieństwo do jego życia. I to doniesiono Dawidowi. Nie udało się Dawidowi wprowadzić arki do miasta. Nie udało się. Popełnił błąd. Nie wiem, czy zacząłeś biznes, czy zacząłeś fundację, czy myślałeś i marzyłaś o małżeństwie, o cudownej rodzinie.
i nie powiodło się.
Stały się złe rzeczy w twoim życiu. Coś było nie tak. Co zrobił Dawid? Spróbował jeszcze raz. Dawid spróbował jeszcze raz. Nie jesteśmy ludźmi, którzy się nie mylą. Nie jesteśmy ludźmi, którzy nie popełniają błędu. Nie jesteśmy ludźmi, którzy wszystko zniszczą. Takimi jesteśmy. Ale Dawid spróbował jeszcze raz. Nie udało nam się rozwinąć wspaniałego biznesu odnośnie pracowników, zatrudnienia. Ale kilka lat później, w czasie wojny w Ukrainie, tym, co się zajmuje, to logistyka. W tamtym miesiącu wysłaliśmy dwie ciężarówki pełne rzeczy, jedzenia, innych produktów do wschodniej Ukrainy, aby pomóc ludziom, którzy stracili wszystko. Wczoraj wysłaliśmy kolejną i wysyłamy następną za dwa tygodnie. Szukamy produktów, gromadzimy, magazynujemy, szukamy pieniędzy, ładujemy ciężarówki, wysyłamy tam. Co 6 tygodni jedziemy tam, aby zobaczyć, czy są rozprowadzane tak, jak powinny. Czegoś nauczyłem się sprzed tych 8 czy 6 lat. Kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie, powiedziałem, nie będę tam jeździł. Wiem, czym to się skończy, po prostu się zaangażuję. Nie chcę. Ale spróbowałem jeszcze raz. I dziś wygląda to inaczej. Dziś mogę pomagać tym, którzy stracili wszystko. Nie mają gdzie spać. Wysłaliśmy dwie ciężarówki materacy z hoteli, które nam podarowano w Holandii. Żeby ludzie mogli spać, bo nie mają na czym, bo ich domy są zniszczone. Wysyłamy pomoc medyczną, wysyłamy jedzenie, środki chemiczne. Dzieciom, dorosłym, staruszkom. Odwiedzamy ich w miejscach, gdzie drony nocą latają nad ich domami. Jedziemy, odwiedzamy ich, jesteśmy razem z nimi. Wszystko to, co robimy, oparte jest na logistyce, której mogłem nauczyć się dzięki naszemu Tomkowi. Nie wiedziałem o tym. Popełniliśmy jakieś błędy, nie udało się, ale spróbowałem jeszcze raz. Dawid zebrał naród. Czytamy w Księdze Kronik. Fajna jest Księga Kronik. Samuela Księga pięknie opisuje w literacki sposób, ale Księga Kronik to jak archiwum. Jak chcemy wiedzieć, co się stało, to sięgnijmy do archiwum. Dawid pobudował sobie domy w mieście Dawidowym. To Księga Kronik 15. I wtedy rzekł Dawid, nikt nie powinien nosić Arki Bożej oprócz Lewitów. Dawid to powiedział. Ale bowiem to ich wybrał Pan do noszenia Arki i do obsługiwania jej na wieki. I zgromadził Dawid wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na jej miejsce, które dla niej przygotował. Tak zaczyna się 15 rozdział Księgi Kronik. Dawid coś się nauczył. Nie, źle zrobiliśmy. I słuchajcie co? Dawid teraz próbuje jeszcze raz, ale jak? Zrobić to tak, jak powinien. Czym jest tajemnica sukcesu? W Bożej obecności? Nie tylko w tym, czy wiemy, że Bóg w tym jest, czy w tym nie jest. Ale również, by zrobić to po Boże. Zrobić to po Bożemu to druga część naszego powołania. Raz, odkryć wolę Bożą, a dwa, zrobić to po Bożemu. I to nie jest proste. Wiele entuzjazmu, muzyki, tańców, szaleństw, świetny pomysł, wymodlony. Wszyscy się zgodzili, ale droga była nie po Bożemu. Bo Bóg powiedział, jak ma być to zrobione i rzeczywiście w 15 rozdziale czytamy, jak to ma być zrobione. I słuchajcie, jak Dawid zaczął to robić. Zebrał Dawid synów Arona i Lewitów. Kiedy czytałem ten fragment, to można powiedzieć, łzy mi płynęły po oczach. Bo powiedziałem, tu jest mądrość. Tu jest mądrość. Dziecięca. Po prostu zrób tak, jak ci powiedziałem. Nie wymyślę. Nie kombinuj. Nie myśl, że będziesz jak w Filistynie. Hej, 10 kilometrów, rzucimy arkę na wóz, przyjedzie za pół godziny. Nie, to nie była Boża droga. Dawid wybrał synów Kehata, naczelnika Uriala i jego braci, 120. Synów Merariego, naczelnika Asajasza i jego braci, 120. Synów Gerszoma, naczelnika Joela i jego braci, 130. I czytamy. Dawid teraz robi tak, jak powinien. Tak, jak powinien. Spróbujmy jeszcze raz. Bóg jest w tym.
A czasami nie wiemy, co to znaczy.
W tym. Ale wierzymy, że Bóg jest w tym. A teraz zróbmy to tak, aby Bóg w tym był błogosławieństwem i przekleństwem. By Bóg w tym nie podzielił Kościoła, ale go zjednoczył. By Bóg w tym nie pozwolił ludziom czuć się tu źle, ale czuć się dobrze, docenieni i szczęśliwi. By Bóg w tym dał tym, którzy mają go przewodzić, czuć, że są kochani i są zaopiekowani, a nie wykorzystani. Zrobić to po Bożemu, kiedy Bóg jest w tym. I fascynujący werset, którym chciałem się też podzielić. Spróbuj jeszcze raz. Muszę go przeczytać. Przepraszam, i to już będzie koniec. I ostatnio. Co Dawid zrobił? Co 6 kroków składali ofiary. Kiedy orszak szedł z arką, włożyli te, jak to możemy nazwać, drążki, odpowiednie uchwyty, kółka. Podnieśli to lewici, odpowiednie ubranie. I szli z arką i trąbiły trąby i tańczyli. I był wielki hałas. To 6 kroków.
1, 2, 3.
Trzeba było tego zrobić na wczoraj. Tylko zrobić to po Bożemu. Boża obecność kosztuje nas bardzo wiele, ale uczy nas bardzo wiele. Nie wiemy, jak ją rozumieć. Nie wiemy, jak się do niej odnieść, ale możemy czuć się w niej bezpieczni. Dlatego, że Arka, Skrzynia Przymierza, dotarła do Jerozolimy. Dawid stworzył jej odpowiednie miejsce. Namiot, w którym stał. Nie wiem, moi drodzy, jakie macie rzeczy, które spróbowaliście i nie wyszły, a może nawet przez wiele lat. I straciliście pewność, czy rzeczywiście Bóg tego chce. Ale chciałbym was zachęcić dziś do tego, abyście spróbowali jeszcze raz. Abyście zaufali. I abyście odnaleźli, jak należy to zrobić. Dziękuję wam bardzo. Tą dłuższą moją historię. Nie wiemy, jak te wojny będą wyglądały. Nie wiemy, jak Bóg będzie obecny w tym wszystkim. Jest to przerażające i pracy jest bardzo wiele. Na Ukrainie jest źle. Wróciłem dopiero co, z 3 tygodnie temu. Jest źle i gorzej niż kiedykolwiek, kiedy byłem wcześniej. Cała wschodnia Ukraina, jak przejechaliśmy z północy na południe, jest rozkopana. Są kopane wielkie transze, tak, nawet nie mogli po prostu, okopy, zęby dragona, czy te smocze zęby budowane, aby nie mogły przejechać ciężki sprzęt. We wioskach mieszka więcej żołnierzy niż mieszkańców. Cała droga z Kijowa w stronę Charkowa, to mijamy sprzęt i ten sprzęt jedzie na wschód. Rzeczywiście jedzie. Autobusy żołnierzy.
Nie jest dobrze.
Pierwszy raz moi wolontariusze w Kijowie spali w schronie, bo tak był atakowany Kijów. Arkowie prawie co drugi dzień otrzymujemy wiadomość, że jest źle i niszczone są domy. Jest źle, wojna się nie skończyła, jest gorzej niż było. Bóg musi to zatrzymać i módlmy się o Bożą obecność, żeby skończyły się te kłamstwa, żeby skończyły się te dyskusje, żeby skończyły się polityczne gry. A z drugiej strony wiemy, że czasy ostateczne czym mają się charakteryzować? Niech Bóg będzie w waszym życiu, w waszych domach i w waszym sercu. Tak jak mówiła moja mała córeczka. Czy Jezus mieszka w twoim sercu? Czy Bóg jest obecny w twoim życiu, w twoim domu, w tym kościele? Spróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz. Dziękuję.